Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Porakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości. Jest nim Tomasz Kania, twórca projektu Misja 52 z inspirującymi zadaniami dla małżonków. Serdecznie witam cię, Tomku.
Szczęść Boże, witam i dziękuję za zaproszenie, bo to już chyba trzeci raz.
To już trzeci raz. Tym razem nie przyjechałeś z Anglii, bo już jesteś w Kielcach. I witam również, jest z nami zaproszony specjalnie, trzeba przyznać w ostatniej chwili, ale temat taki, że bez księdza raczej bym się nie odważył. Ksiądz dr Michał Oleksowicz, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pola badawczego Logika, Filozofia, Nauki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Witamy księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj temat, no można powiedzieć, że taki trudny, może bardzo smutny, ale wcale taki nie musi być. Towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci. I Tomek i ja mamy takie doświadczenia w związku ze śmiercią naszych żon. Jesteśmy wdowcami. Ja już przeszło 5 lat, Tomek rok. Tomek jeszcze ma małe dzieci. I właśnie. Jest to wielki cios, że tak powiem, kiedy jedna połówka z tej wspólnoty osób, głębokiej wspólnoty życia i miłości, jak mówił Jan Paweł II, nagle znika z naszego pola widzenia. Ale my wiemy, że ona nie znika. Ona istnieje, człowiek ma duszę nieśmiertelną i jest razem z Panem Bogiem. Także właśnie. Płakać, rozpaczać, czy wielbić Pana Boga. To jest, na rozkaz się tego nie zrobi. To jest wszystko, wypływa z serca człowieka. Ale o tym niech już powie Tomek, proszę cię bardzo.
Tak, to jest tak długi temat, że nigdy nie wiadomo, od czego zacząć. Ale w nawiązaniu do tego płakać, rozpaczać. Nawet całkiem niedawno, ale też wcześniej dostawałem takie pytanie, i co, obrazisz się teraz na Boga, wyrzucisz Go, przecież nie było uzdrowienia, nie pomógł Wam, a modliliście się o to. I za każdym razem, jak przychodzę na grup Iwonki, nawet tak sobie myślę, okej, teraz wszystko wygarnę, powiem jak jest, co czuję. I jedyne słowa, jakie mi przychodzą do głowy, to dobry Boże, dziękuję Ci za 15 lat małżeństwa. Nie wiem, czemu to się dzieje. Może ksiądz nam powie później, jak to możliwe, że w sytuacji, kiedy człowiek, można powiedzieć, no miałby prawo, pełne prawo, nie wiem, załamać się, wkurzyć, zdenerwować, wykrzyczeć, nagle przychodzą takie pogodne myśli, mimo, no, wyrwanego serca, bo tak bym to nazwał. Ból, tęsknota, to jest ogromne. Brak bliskości, smutek. Okazuje się, że można z tym żyć, można, jak to powiedział mój 6-letni synek, 5 lat miał wtedy jeszcze, on powiedział, że można cierpieć i być szczęśliwym. To mówił 5-letnie dziecko, nie komentowałem tego, nie wiem skąd to powiedział, skąd się to wzięło, ale zawsze zapisuję takie mądrości. Natomiast co do tego, czy obraził się na Pana Boga, to zawsze odpowiadam, że to nie miałoby sensu w ogóle. No bo tak, Iwonka jest w niebie, ja w to wierzę mocno. Jest mocna wiara, że ona tam jest. No i ja też chciałbym się po śmierci z nią spotkać. Czyli jeśli obrażę się na Boga, no to ja tam nie wejdę. Czyli logiczne, że absolutnie nie. Natomiast kiedyś, to był chyba 2014 rok w Anglii, jak jeszcze mieszkaliśmy, organizowaliśmy takie wydarzenie, święto rodziny. Ponad 1000 osób z całej Anglii przyjeżdżało. I zaprosiliśmy raz zespół New Life M. Myślę, że dobrze też radiosłuchacze znają ten zespół. No, legenda polskiej muzyki chrześcijańskiej. I też gościliśmy u nas w domu właśnie Piotra, perkusistę Piotra Jankowskiego wraz z żoną. I my byliśmy wtedy świeżo po stracie pierwszego dziecka. 9 lat na nie czekaliśmy. Wszystko super. Cieszyliśmy się. Ekstra przyszło. I nagle w Wielki Piątek dowiedzieliśmy się, że jest poronienie. A miesiąc później organizowaliśmy to wydarzenie wraz z Polską Misją Katolicką. I pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie, byliśmy u nas, piliśmy jakąś kawę w domu i powiedziałem przy nich, że miałem taki bunt, że teraz to już zrywam tą wiarę, obrażam się na Pana Boga i koniec. I Piotr powiedział, no i za kim pójdziesz? I wiecie, to było takie... Taki strzał w serce, bo mówiąc żargonem takim biznesowym, no rynek nie znosi próżni. No jeżeli nie pójdziesz za Bogiem, to czy tego chcesz, czy nie, zaraz coś ci do tego serca wejdzie, do tej głowy, czymś nasiągniesz, nawet nie będziesz wiedział, kiedy cię oplotą. Także nie obrażam się na Boga, nie mam żalu, ale dużo wdzięczności za te 15 lat małżeństwa.
No ale... Zanim, że tak powiem, ten ekstremalny moment nastąpił, no to w tym małżeństwie żyliście, budowaliście jedność, kochaliście się. Powiedz parę słów na ten temat, bo tego rodzaju stwierdzenia, które słyszeliśmy, no można by powiedzieć, a skąd mu się to wzięło?
Mówi się, że nie ma recepty na udane małżeństwo, ale powiem wam szczerze, że po 15 latach chyba ją znaleźliśmy. I mówię to z całą pewnością siebie, bo wszyscy mówią, trzeba oprzeć to na Bogu. Jak najbardziej tak, tylko co to znaczy? My dostaliśmy w ogóle przepiękny prezent na ślubie od Boga, bo wiecie jak to jest, goście przychodzą do was z prezentami, każdy coś przyniesie, pralka, lodówka, mieszkanie, samochód, pieniądze, cokolwiek, ale nigdy nie zastanawiamy się, a co Bóg wam dał w prezencie, a nam dał przepiękny dar łatwego wybaczania sobie nawzajem. I gdy przychodziły różne trudności, często finansowe, to ten dar właśnie się tak mocno uwidaczniał. Potrafiliśmy wybuchnąć na siebie, powiedzieć sobie parę słów takich za ostrych, ale gdy jedno przepraszało, to drugie zaraz miękło. I zaraz włączał się drugi dar, który otrzymaliśmy. Umiejętność łatwego rozmawiania ze sobą. No my ciągle gadaliśmy. No jadaczka się nie zamykała przez cały czas. Czasami przez cały dzień potrafiliśmy na przykład w sobotnie śniadanie, to dzień wcześniej w piątek wysprzątać mieszkanie. W sobotę siadamy do śniadania o 8 rano i do 11 siedzieliśmy i po prostu rozmawialiśmy. No, przy dzieciach też, tylko trochę później już to było, wiadomo, ograniczone czas. I właśnie ta umiejętność łatwego wybaczania sobie plus tej rozmowy. Nawet pamiętam taką sytuację, raz się tak mocno dość pożarliśmy właśnie o kwestie finansowe. To był taki problem, ja się też zadłużyłem na kartach kredytowych, był trochę kryzys w pracy, no różne takie trudne sytuacje. No i też dużo sobie wyrzeczaliśmy, Iwonka wyrzeczała, tu przychodziło kolejne rachunki, kolejne jakieś takie rzeczy. No takie pytanie było, kiedy to się wreszcie skończy. I raz sobie tak naprawdę powiedzieliśmy parę słów za dużo na ten temat. No ja zdenerwowany, a jeszcze dzieci nie mieliśmy wtedy, no wyszedłem z domu, mówię, muszę iść się przejść. Było zimno, padał deszcz, tam mieszkaliśmy niedaleko takiego fajnego bulwaru, była ta miza obok, była taka barierka, że jak się rzucało kamieniami, to taki fajny dzyng był i tak człowiek mógł się wyżyć. No i tak z godziny chyba tam stałem, wróciłem przemoczony. Wchodzę, patrzę, Iwonka jest z książką na łóżku, coś tam czyta i tak się uśmiecha, czyli już jest dobrze. Wchodzę do pokoju, a tam herbata z karteczką, mam nadzieję, że nie wystygła, czyli już jest bardzo dobrze. Wchodzę do łazienki, umyć ręce, a tam ciepła wanna nalana. No i oczywiście zmiękłem. Iwonka po chwili przyszła, zaczęliśmy rozmawiać, wszystko sobie wyjaśniliśmy i to było takie rozbrojenie tego konfliktu. Także myślę, że mogę powiedzieć, że to jest recepta na udane małżeństwo. No powiesz to na... oprzyj to na Bogu. A co to znaczy? Wybaczaj sobie i dużo rozmawiaj.
No właśnie. Jeżeli jest tam jedność, ta bliskość serc małżonków, to jest bardzo istotne dla całej rodziny. W szczególności dla dzieci. Przykład dla innych. No i tak żyjecie sobie i nagle... przychodzi diagnoza. Rak.
Tak, nowotwór złośliwy piersi. Byliśmy 13 lat w Anglii, postanowiliśmy wrócić do Polski. Wszystko tak układało się tak w swoim czasie. Zjechaliśmy do Polski, trochę pomieszkaliśmy. Iwonka też znalazła pracę na uczelni, bardzo dumna była w ogóle z tej pracy, a ja z niej, bo no, świetnie w ogóle zajmowała się tym, co zawsze chciała robić, czyli studentami anglojęzycznymi. No i ledwo zaczęła pracować, nagle, tak pamiętam, ten wieczór mówi, wiesz, podchodzi do mnie i mówi, zobacz, to chyba mam guzek. No i w takich sytuacjach nie wiesz, czy ten guzek jest, czy nie ma go, ale wiedzieliśmy, że musimy badania zrobić. Oczywiście Iwonka się zarejestrowała, wszystkie badania, biopsja, mamografia, wszystko to, co powinno być wykonane na onkologię. No i 2 tygodnie czekania na wynik. Takie bardzo mocno stresujące, ale też pełne życia, bo staraliśmy gdzieś zająć głowę, żeby nie myśleć o tym. Też no, rodzina już o tym wiedziała, bo poinformowaliśmy, że tak może być. No i po tych 2 tygodniach, no to pamiętam jak dzisiaj, że mieliśmy... Wyniki miały być chyba w poniedziałek, natomiast ja wiedziałem już przed weekendem, w piątek, że mogą być. I bardzo mi zależało, żeby Iwonka się o nich nie dowiedziała pierwsza, tylko ja chciałem wiedzieć, bo przestraszyłem się tego, że ja się mogę rozkleić, a jak ja się rozkleję, no to nie dam siły mojej żonie. I pojechałem wcześniej do szpitala. Zachęcam w ogóle do tego wszystkich panów, jeżeli... A wiem też, że słuchają tego też kobiety z nowotworem. Dużo piszecie tam na misję 52, którą prowadzę. Pytacie, jak pewne rzeczy ogarnąć. To tutaj do panów mówię. Jeżeli jesteście przed taką decyzją, czekacie, czy ten nowotwór jest, czy go nie ma, pojedźcie sami wcześniej do szpitala, dowiedzieć się o wynik, bo da wam to czas, żeby się z tym oswoić. Pamiętam, że wszedłem do... Już pani zamykała gabinet i powiedziała, że wyniki... No nie ma tutaj wyników wydrukowanych. A czy są w komputerze? No są. Może pani sprawdzić? Dobrze, sprawdzą. No i zrobiłem tylko zdjęcie monitora i pamiętam tylko tyle, że no zapytałem, co to jest. No jest rak naciekający, co to znaczy? No i no, oczywiście wyjaśniłam, że no musicie poczekać na chirurga, no ale no rozkleiłem się totalnie wtedy tam przy niej. Wszedłem do samochodu, dałem sobie takie pół godziny, żeby to przyjąć w takie mocne rozchwianie, a chwilę po tym zaraz jakieś wiadomości do przyjaciół, którzy, no że tak powiem, są w temacie. I mówię, patrzcie, takie wyniki, co z tym się da zrobić? Jak najwięcej chciałem wiedzieć. No i oni tam no, szturmowali wszystko, co to jest, jak to będzie. Już no, mniej więcej po godzinie od wyników wiedziałem, że Iwonka ma przy dobrych wiatrach 2, może 3 lata życia. No, starczyło jej na 1 rok i 2 miesiące. Ale no, uzbroiłem się w całkowicie wiedzę, jak to ma być. Poinformowałem rodzinę też, żeby nie byli zaskoczeni. No i na końcu pojechałem do Iwonki i to powiedzieć. I też zachęcam was, drodzy panowie, nie bójcie się tego wziąć na siebie, bo to nie jest takie trudne. A jeśli myślicie, że to jest trudne, to pomyślcie sobie w tej sytuacji, że to nie wy macie raka, to wasza żona choruje, to ona może w każdej chwili umrzeć, a nie wy. O wiele łatwiej jest przyjąć taką informację i przekazać żonie i też zdejmiecie jej z głowy ten jeden stres, że ona będzie czuła, że wy macie to pod kontrolą. Jest okej, okay. wiemy jaka jest sytuacja, jest stres, ale mąż czuwa nad tym i dla żony w takiej sytuacji jest to taki, no jakby to nazwać, balsam, jakaś taka chwila spokoju. No ja też Iwonce powiedziałem o tym w pracy, jak to jest, że przyjechałem do niej i mówię, Iwonko, to jest rak. Jakoś rak, wolałem powiedzieć, niż nowotwór. Nie wiem dlaczego. Iwonka to przyjęła, ale od razu i nakreślił, mówi, Iwonko, są wyniki, też da się z tego wyjść, są takie możliwości, takie badania, już wszystko wiedzieliśmy. No i rozpoczęliśmy no takie żmudne leczenie, w zasadzie codziennie w szpitalu bywaliśmy, ale Iwonka też od razu chciała być pełnią życia. To był czas, że Dominik wszedł do przedszkola. Iwonka chciała wyjść do 3-klasowej, działać. Była sytuacja, że pamiętam, o 18 było spotkanie rodziców w przedszkolu. Iwonka koniecznie chciała na nim być, byliśmy, a potem na 20 na rezonans do szpitala jechaliśmy i na drugi dzień, na 6 rano na kolejne badania. No tak bardzo chciała żyć. A gdy była taka chwila, i tego nie zapomnę nigdy, tych słów, że tak siedzieliśmy sobie wszyscy, rodzina, i nagle pojawiło się takie pytanie, dlaczego Bóg ci to zesłał? Co Bóg chce ci to przeprowadzić? Co Bóg chce ci przez to pokazać? Po co dał ci takie doświadczenie? I Iwonka ucięła to takim jednym zdaniem. A co jeśli Bóg chce mnie przez to przeprowadzić? I taka cisza. Nikt nie myślał o tym w ten sposób. Iwonka potem kontynuowała, mówiła, słuchajcie, to nie Bóg mi dał to cierpienie, Bóg jest tym, który chce mnie przez to przeprowadzić. I na tym skończyło się, już nie było więcej tematu, po co, dlaczego, jak to. Nie, jest nowotwór, trzeba go przyjąć, to jest fakt, a Bóg jest w tym ze mną. Czy będzie uzdrowienie? Nie wiem, zobaczymy. Przyjęła to z taką wiarą i ufnością i ta jej wiara, myślę, dała nam taką siłę, żeby później rozpocząć to całe szpitalne leczenie, które Iwonka niesamowicie przeszła.
Nie zawsze mogła chodzić na wywiadówki, bo przecież potem, jak się nasilały różne objawy negatywne, to przecież i cierpiała.
Tak, na chemioterapii bardzo dużo czasu spędziliśmy, ale też nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, ale to był trudny, bolesny i jednocześnie bardzo piękny czas w naszym małżeństwie. Było tak, że o godzinie 5:30 wyjeżdżaliśmy z domu, żeby zająć kolejkę do pobrania krwi. To badanie miało pokazać, czy Iwonka w danym dniu nadaje się na chemię, czy nie, czy jest osłabiona, czy nie. No i 6 rano gdzieś rozpoczęło się to pobieranie i do godziny 10:11 czekaliśmy na wynik. I teraz co robić w tej chwili? No i wracać do domu można, ale dzieci były z dziadkami, w ogóle świetną opiekę, dzięki dziadkom udało się naprawdę, mogliśmy być razem w tej chorobie. No i zazwyczaj jak czekaliśmy na te wyniki, to albo szliśmy sobie na miasto na śniadanie, a jak nam się nie chciało na miasto podjechać, to tam obok był Kraftor na karczówce i piękne tereny spacerowe. I jechaliśmy sobie na tą karczówkę, braliśmy kawę na wynos, siadaliśmy i rozmawialiśmy dosłownie o wszystkim, a czasem tylko patrzyliśmy na widoki przytuleni. I to był taki niesamowity czas tej bliskości. Na początku jeszcze, jak Iwonka się dobrze czuła, to po każdej chemioterapii jechaliśmy do restauracji na randkę, żeby tak osłodzić trochę ten szpital. No jest, wiadomo, trzeba to przejść, ale też jest coś dobrego po tym. No i później, jak już coraz gorzej tą chemię zaczęła znosić, no to już wiadomo, że tylko do domu spać. Czasami 2-3 dni po chemioterapii spała, a potem nagle się budziła i było wszystko dobrze. Iwonka niesamowicie tą chorobę znosiła. Nigdy w życiu nie narzekała, natomiast doskonale nazywała po imieniu swoje stany, jak się czuje. Gdy później już się zaczęły przerzuty, już tak strasznie bolało. Miała taki moment, że zajrzałem do łazienki i tak powiedziała nad umywalką: Boże, dobij. Już nie miała siły. A potem udało się tak delikatnie podprowadzić do łóżka, usiadła i wzięła zeszyt i zaczęła zapisywać coś. Nie zaglądałem nigdy do tego zeszytu, dopiero po śmierci otworzyłem, a tam modlitwy pełne uwielbienia. W takiej sytuacji, gdzie miała pełne prawo wygarnąć Bogu, co o nim myśli, a ona zapisywała psalmy, słowa psalmów zamieszkam w domu Pana po najwyższe czasy. Ja tak z pamięci teraz mówię, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną i zamieszkam w domu Pana po najwyższe czasy. Umiem cierpieć biedę, ale umiem też żyć obfitości. A jej ten pamiętnik kończy się słowami: Bogu zaś i Ojcu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie po wszystkie wieki wieków. Amen. Zakończyłam życie z uwielbieniem na ustach. No i teraz, dlatego też ja myślę o tym, nie, że jeżeli dziewczyna w chorobie, w bólu, ona uwielbia Boga, oddaje Mu chwałę, no to jak ja mam powód, żeby się do tego Boga obrazić, prawda? A widziałem ją naprawdę w takich sytuacjach, jak niesamowicie walczyła. Duch, nowotwór zabrał jej zdrowie, ale do wiary, do nadziei, do miłości nawet się nie zbliżył. Ale walczyła do końca. Też pamiętam to a propos takiej rozmowy małżeńskiej, też sugestie, jak być może macie jakieś, a na pewno też macie jakieś trudności w relacji, w rozmowach, bo to każdy prędzej czy później ma. Była sytuacja taka, że jak wracaliśmy z kolejnej radioterapii, trzeba było wejść na 4 piętro i Iwonka słabła, nie mogła wchodzić, ale bardzo chciała wejść. No i czasami 20 minut wchodziliśmy po schodach, po których ona kiedyś wbiegała co drugi, trzeci stopień I ja mówiłem: Iwonko, wezmę cię na ręce, przecież chcecie wziąć. A Iwonka stanowczo mówiła: nie, ona chce wejść. Z jednej strony ja to rozumiałem, chcę mieć tą namiastkę tej normalności, a z drugiej widziałem, jak ją to wykańcza tak mocno. I pamiętam, umówiłem się z panią psychoonkolog na rozmowę, żeby poradzić się, co w tej sytuacji zrobić. I ona mi powiedziała bardzo mądre zdanie. W zasadzie sam powinienem na to wpaść, nie wiem czemu. Tyle lat prowadzimy portal dla małżonków Misja 52, a na taką prostą rzecz nie wpadłem. Ona mi powiedziała tak: nie może pan zabrać wolności swojej żonie. Czyli jak ona chce wejść po tych schodach, to ona tam wejdzie. I nie ma pan prawa jej tego zabraniać. Ale fakt jest też taki, że jak będzie tam wchodzić, to padnie szybciej niż nam się wydaje. Niech pan wyczuje moment, kiedy jest dobrze. Bo przychodziły też takie momenty, kiedy ból puszczał i było naprawdę dobrze. Niech pan zrobi herbatę, kawę, usiądźcie, żeby była atmosfera. I wtedy pan jej powie, że doskonale ją pan rozumie, że ona chce wchodzić, ale niech pan ją poprosi, żeby też zrozumiała pana, że pan chce jej ulżyć, pomagać w tym cierpieniu i że pan chce ją nosić na tych rękach. No i powiedziałem tak Iwonce. Jeszcze zapewniłem ją, mówię: Iwonko, wiem, że boisz się, że sąsiedzi gdzieś otworzą drzwi, boisz się tego. Mogę ci obiecać, że jak usłyszymy, gdzieś drzwi się otwierają, to ja cię postawię, staniemy, że sobie rozmawiamy niby na klatce. No i ona powiedziała: jeśli tak, to okej. No i rozpoczął się taki piękny czas jeszcze większej bliskości. A później to już na wózku jeździła, także wiadomo, że już i tak była skazana tylko na mnie. Natomiast panowie, jeżeli nie wiecie, jak rozmawiać z żoną, no to wyczuj moment, kiedy jest naprawdę dobrze. Może trzeba posprzątać wpierw w pokoju, w mieszkaniu, łazienkę, garczki umyj, żeby ona widziała, że się starasz. No a potem zrób kawę, usiądź przy niej, spójrz w oczy i powiedz: kochanie, rozumiem, że to i to, ale chcę z tobą o tym i tym porozmawiać. Spróbuj tak. Spróbuj i zobacz, co się stanie. Jest nawet taki tekst, odsyłam na Misję 52 właśnie, o tym samym tytule. To była też taka nasza niepisana zasada, że jak nie wiedzieliśmy, jaką decyzję podjąć, jedna dobra, druga dobra, albo tak niepewnie, to zawsze było takie: no spróbujmy i zobaczmy, co się stanie. No spróbuję, nie wiem, pokłóciliśmy się, spróbuję, pójdę, przeproszę, najwyżej mnie odtrąci. Nigdy nie odtrącała. W zdrowych małżeństwach nie ma traumy. No, można popełnić błąd, a za błędy się przeprasza i błędy się wybacza. No, mógłbym tak mówić godzinami, ale też panu Leszkowi, księdzu, chciałbym troszeczkę oddać mikrofon.
Właśnie, ksiądz się uśmiecha, ale coś ma do powiedzenia.
Panie Leszku, panie Tomku, myślę, że wszyscy słuchamy z takim przejęciem tych słów pana Tomka, bo one świadczą o tym, że życie to jest konkret doświadczeń, ale też to, co pan, nie ma co świadectwa komentować, ale myślę, że to, co wszyscy już usłyszeliśmy i wybrzmiało bardzo mocno w tych słowach pana, to jest to, że są te piękne, mocne strony, ale też jest doświadczenie krzyża cierpienia, prawda? Że to są, możemy powiedzieć, dwie strony jednego medalu, któremu na imię życie. I to, co wy przeżyliście, panie Tomku, razem z swoją żoną Iwonką, myślę, że wszyscy ją widzimy, kiedy pan tak pięknie o niej mówi, w sposób plastyczny, pełen miłości, czułości, że właśnie życie, to jest medal, który ma te dwie strony. I to, co też mówi, właśnie Pismo Święte, Biblia, błogosławieni są ci, którzy... Szczęśliwi są ci, którzy widzą, że to, co pan powiedział, że mając Boga w sercu, mogą doświadczyć szczęścia, trudnego szczęścia. Ten cytat z pana syna, prawda? Że szczęście, które łączy się z cierpieniem, cierpienia szczęście. Właśnie, że z Bogiem można to przeżyć. Taką syntezę, która tak po ludzku typowo patrząc, tak, kiedy myślimy sobie o trudnych przeżyciach, a tym, że każdy z nas głęboko pragnie szczęścia, braku cierpienia, spełnienia, satysfakcji, to właśnie gdzieś automatycznie widzimy, że krzyż, choroba jest tym, co nam odbiera tę perspektywę, prawda? Drogę ku temu, żeby poczuć się spełnionym, szczęśliwym. Ale właśnie z Bogiem to świadectwo, które pan tutaj dał swojego życia, ale też i życia żony i przeżywania przez nią choroby, pokazuje, że właśnie z Panem Bogiem to przeżywanie cierpienia może być sensotwórcze. Odwołam się do słowa, którego może nie używamy na co dzień w takim kontekście, o którym pan tutaj mówi. Oczywiście użył pan słowa choroba, cierpienie, ale jest słowo patologia, które chociaż właśnie źródłosłów ma bardzo głęboki, to my dzisiaj pewnie intuicyjnie częściej tego słowa używamy na określenie jakichś stanów, które odbiegają radykalnie od pewnej normy, zarówno w kontekście zdrowia, czy jakiegoś zachowania, powiedzmy interakcji społecznych. Natomiast samo słowo patologia pochodzi z greki i dosłownie pathos logos, ono oznacza słowo o cierpieniu. To słowo logos w języku greckim, w tradycji greckiej, ono oczywiście jest bardzo brzemienne w znaczenia, nie tylko słowo, ale logos jako sens, jako znaczenie i właśnie to wyrażenie, ono jak w pigułce zawiera tę prawdę, że doświadczenie choroby cierpienia nie musi być tylko i wyłącznie destrukcyjne, ale też może być konstruktywne. Oczywiście łatwo może powiedzieć to chociażby mi teraz, jak siedzę tak przy mikrofonie i opowiadam o znaczeniu, o sensie w doświadczeniu choroby, ale to, czym pan się podzielił, to jest też doświadczenie życia, które pokazuje, że to doświadczenie choroby, cierpienia może być właśnie sensotwórcze, konstruktywne. Więc to jest, no, myślę, bardzo umacniające dla każdego z nas, kto w jakimś stopniu przeżywa doświadczenie sam choroby, cierpienia, czy kogoś bliskiego, kto cierpi, że rzeczywiście choroba może prowadzić ku życiu, nie ku śmierci, chociaż po ludzku tracimy siły, ale prowadzi ku temu głębokiemu sensowi życiu.
Tak, no tutaj musimy właśnie przejść z myślenia takiego, że zdrówko najważniejsze, do myślenia muszę trafić do nieba. Jestem stworzony po to, by mieszkać wieczność w niebie. I nie zdrówko jest najważniejsze, tylko moja łączność z Panem Jezusem. No i o tym żyliśmy w małżeństwie, wy również, i budowaliśmy nie na sobie, nie na własnych jakichś wymyślonych celach, tylko na Panu Bogu. Czy to, czy tamto będzie się Panu Bogu podobało? Coś powiesz?
Nawet niedawno spotkałem pod blokiem koleżankę z onkologii. Iwonka z nią rozpoczynała leczenie i ona powiedziała, że Iwonka zawsze, jak z nią rozmawiała przez telefon, zawsze dawała jej dużo nadziei, ale też, gdy już były przerzuty, no i ta koleżanka się tak martwiła, jak będzie, to Iwonka jej powiedziała: nie martw się, Bóg wie, co robi, jestem w dobrych rękach. No niesamowita ufność i wiara, ale też Iwonka miała niesamowity dar, żeby dawać innym nadzieję. No, ludzie, którzy się z nią zetknęli w chorobie, mówili, że to spotkanie to było jak rekolekcje. Też pamiętam wiele razy takie sytuacje, kiedy właśnie ktoś dzwonił do niej. Właśnie było dobrze, że akurat nic nie bolało. No, siedziała sobie na łóżku, z kimś rozmawiała, zawsze pogodnie uśmiechnięta. Cała była dla człowieka w danym momencie. I wychodziłem, żeby tak nie przeszkadzać im w tej rozmowie, żeby miała trochę takiej intymności. Natomiast bardzo lubiłem zza drzwi nasłuchiwać, o czym rozmawiają. I niesamowite takie wzruszenie, jak Iwonka w pewnym momencie, jak wysłuchiwała tą drugą osobę, to nagle mówiła: ale nie martw się, będzie dobrze. I zawsze to było. I ona w to wierzyła do samego końca. I no, wszystkim się ta nadzieja, ta ufność tak mocno udzielała. Nawet w ostatnich dniach przed śmiercią, kiedy już naprawdę było ciężko. I pamiętam, Iwonka zmarła w poniedziałek, natomiast w nocy z piątku na sobotę to był taki straszny czas, gdzie no też wstała w nocy do toalety, ledwo poszła. No, nie chciała też się zanosić, ona chciała sama iść. I nie była w stanie wrócić z tej toalety. Taki mocny atak niedotlenienia, już nie mogła tchu złapać i ona mówiła: czuję, że umieram, tylko tyle, i próbowała złapać tchu. Ja natomiast czułem, że to nie jest jeszcze ten moment. Nie wiem skąd, ale czułem, że to nie jest to. Natomiast położyłem Iwonkę na łóżku, zacząłem, to była chyba druga w nocy, zacząłem delikatnie tak plecki rozmasowywać i pierwszy raz w życiu zacząłem się modlić przy niej modlitwą uwielbienia. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, ponieważ nigdy nie lubiliśmy takich, nie czuliśmy się dobrze w takich modlitwach egzaltowanych, wznoszenie rąk. absolutnie nie mówię, że to jest złe. Po prostu my się w tym nie czuliśmy. Zawsze woleliśmy różaniec, modlitwy z liturgii kościoła, które są, to jest, no, niesamowite bogactwo, totalnie niewykorzystane moim zdaniem. Natomiast wtedy pierwszy raz tak spontanicznie się modliłem i no, ogłaszaliśmy. Iwonka się nagle włączyła. Ona powtarzała tylko Jezus, Jezus, Jezus i to wszystko. Nie pamiętam dokładnie słów, jakich użyłem. Pamiętam tylko, że ogłaszaliśmy Boże Królestwo nad naszym małżeństwem. I nagle się uspokoiło. Tak jak uspokojenie tej burzy na morzu. I potem mieliśmy najpiękniejszą rozmowę małżeńską ze wszystkich, jakie do tej pory były. I nie był to żaden testament, rozliczenia, bo no wiecie jak jest. Jak z kimś rozmawiasz całe życie, codziennie, nawet po kilka godzin, no to nie musisz zostawiać żadnych testamentów, bo na końcu wszystko jest jasne. Przepiękna bliskość, no a potem już było tylko gorzej, już niedospane noce, rozpaczliwa próba złapania tchu, aż w końcu odeszła w poniedziałek. No i też pamiętam, tak jak już, no Iwonka odeszła na moich rękach, do końca trzymaliśmy się za ręce, zmarła na moich dłoniach. Wiem, że może to jakoś tak romantycznie brzmi, czy ten, może nie chcę opisywać dokładnie, jak to było, bo strasznie cierpiała, rozpaczliwie złapała moją dłoń, no, próbowała tchu złapać. W końcu odeszła, poszła do nieba i później jak już był lekarz, stwierdził akt zgonu, jak już wiadomo, ciało Iwonki zabrali, wszyscy zasnęli jakoś, bo trzeba było też dzieciom powiedzieć, no tak ogromna rozpacz w domu i tak w nocy siadłem przed komputerem, mówię sobie, bo ja zawsze zapisuję jakieś myśli, nawet nie zawsze lubię mówić, a wolę to zapisać. I tak próbowałem zrozumieć, co się stało. I mówię, pierwsze myśli, jakie mi wchodzą do głowy. Co tu zrobić? Cisnąć czymś? Żal? Złość? I pierwsze słowa mi przyszły, które właśnie zapisałem tak zupełnie naturalnie. Taki wiersz się z tego zrobił. Kochana Iwonko, jaki to miało sens? Tak zawiesiłem się w tym, próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie. I pierwsze słowa, jakie mi przyszły do głowy, teraz już wiesz wszystko. Już nie cierpisz, już nie boli, jesteś wolna. Czy dali ci tam dom, o którym zawsze marzyłaś? Nie zdążyliśmy go zbudować, ale zawsze byłaś po mojej stronie. Doświadczyłem, co znaczy kochać i być kochanym i nie zamieniłbym tego za nic na świecie. Wiem, że to mój czas, by żyć. Mam dla kogo? A może kiedyś drzwi do nieba mi uchylisz i łzy popłyną tobie. Tak, jak mnie w tej chwili.
Alleluja, no tylko to można powiedzieć. Tak czuję, kiedy słyszymy te słowa, panie Tomku. Znaczy, to jest mega sprawa. To, co już kilkakrotnie tutaj się pan z nami podzielił i doświadczenie Iwonki. Doświadczenie wielbienia Boga w doświadczeniu krzyża, tak, cierpienia. Też przed chwilą pan powiedział właśnie gdzieś tak intuicyjnie, myślę, że mamy takie podejście, że modlitwa uwielbienia kojarzy nam się z machaniem flagami, klaskaniem w dłonie, jakimś takim właśnie poczuciem tego, że są fajne emocje, jest nam miło, wesoło, radośnie. Natomiast gdy popatrzymy w tradycję duchową Kościoła, duchowość modlitwy, to modlitwa uwielbienia jest top one, na pierwszym miejscu. To znaczy, to jest najmocniejsza modlitwa. Chociażby doświadczenie hymnu Magnificat, przepiękna modlitwa, którą mamy w Ewangelii Świętego Łukasza, to jest doświadczenie wielbienia Boga przez Maryję, kiedy ona idzie w ciemno, kiedy idzie przez górską krainę do swojej krewnej Elżbiety i niewiele rozumie z tego, co się będzie działo, i właśnie idzie przez górzystą krainę, prawda? To nie jest nizina, to nie są Kujawy, że sobie wędruje, ale ona wielbi Boga, tego, który jest potężny, wywyższył pokornych, uniżył mocnych. Więc modlitwa uwielbienia nie jest tożsama z przeżywaniem emocji takiego szczęścia, samospełnienia, satysfakcji, tak? Modlitwa uwielbienia, nawet niedawno gdzieś tam trafiłem na tekst z audiencji generalnej papieża Franciszka, który kapitalnie podsumował, że modlitwa uwielbienia jest czymś, co otwiera horyzont nasz duchowy horyzont. Ona sprawia, że nagle widzimy, że jest szersza perspektywa na to doświadczenie, które tu i teraz przeżywamy. To jest specyfika, to ukryty, powiedzmy, ładunek wybuchowy w modlitwie uwielbienia, że doświadczam cierpienia. Cierpienie ma taką właściwość, że ono mnie zamyka, bo cierpię, bo boli, bo to mnie wyosabnia, że tu i teraz po prostu przeżywam każdą chwilę i w moim ciele mam to doświadczenie, że cierpię, ale modlitwa uwielbienia jest tym, co sprawia, że widzę, że jest ktoś ponad tym, że jest coś jeszcze, że jest nadzieja, że jest szersza perspektywa, więc to jest bardzo trudna modlitwa wbrew pozorom. Tak jak mówię, ona nie jest tożsama z tym, że są miłe uczucia, tak? Tylko właśnie jest to modlitwa, która nas wyprowadza tak naprawdę w spotkanie samego Boga, że jest ktoś oprócz mnie w tym doświadczeniu, więc to jest bardzo, bardzo głębokie doświadczenie i myślę, to czym Pan się dzielił, mówiąc o doświadczeniu Iwonki, no to właśnie jest to, że ona w tym doświadczeniu choroby to przeżywała, bliskość Boga.
W moim doświadczeniu, w naszym doświadczeniu, modlitwa uwielbienia nie była często obecna. Dziękczynienie, tak. No, jak byliśmy na rekolekcjach i była akurat modlitwa uwielbienia, no to oczywiście, czy głośno, czy cicho, no to było zadanie do wykonania. Natomiast tak z serca to łatwiej było dziękować. Natomiast właśnie po śmierci Eli, pierwsza modlitwa, jaka ze mnie popłynęła w pierwszą noc samotną w dużym łóżku, to było uwielbienie Boga. I to nie szło ze mnie, to nie byłem ja tego autorem, bo ja się tak pięknie nie umiem modlić. To, co w czym uczestniczyłem, to stwierdziłem, że to jest chyba Duch Święty się modli we mnie. To nie były słowa, ale to na pewno było uwielbienie i ono bardzo długo trwało. Trzeźwiutki się obudziłem w środku nocy. Panie Boże, co teraz się będzie działo? I nagle modlitwa uwielbienia. No coś wspaniałego i zarazem niespodziewanego, bo akurat pochowałem żonę w grobie, jest, ja jestem sam w domu i jest za co dziękować, jest za co Boga wielbić. I również tak jak w przypadku tutaj naszego gościa Tomka, potrafi się tym dzielić dzisiaj w Radiu Maryja, ale również na stronie Misja 52 na Facebooku. Misja 52 Inspiracje dla Małżonków. Tam również są zamieszczone takie, zdaje się, krótkie wejścia dotyczące również już tych słów, które Iwonka tam zapisywała, tak?
Cały projekt Misja 52, który powstał kilka lat temu w Londynie, no miał pomagać małżonkom w budowaniu bliskości, relacji. To były zawsze takie krótkie zadania na tydzień, co mąż może zrobić dla żony, żona dla męża. No a potem jak Iwonka odeszła, to też pojawiło się pytanie, i co dalej z tym projektem? Wraz ze współtwórcą, z Pawłem Konopskim, który jest w Londynie, którego też pozdrawiam serdecznie, właśnie tak zastanawialiśmy się, co z tym robić dalej. I on mówi, zostawmy to na razie, samo przyjdzie. I nagle jakoś tak, gdzieś poczułem takie mocne pragnienie, żeby podzielić się tą historią Iwonki. Pierwszy wpis, potem drugi, jak ona przeżywała tą chorobę. I niesamowity odzew był. Zaczęli się odzywać ludzie też z trudnościami, często też nowotworowymi chorobami, o tym, jak historia Iwonki daje im siłę. Potem powstał e-book pod tytułem Modlitwa Iwonki. Można go bezpłatnie pobrać ze strony misja52.com, i który opisuje właśnie, jak ona to przechodziła. A teraz lada moment, bo dzisiaj też rozpocząłem powstanie e-book o tym, jak rozmawiać z ludźmi po stracie, bo też często jest tak, że ktoś nie wie, jak do takiej osoby podejść. Nawet niedawno miałem telefon, po 8 miesiącach mówi, ktoś dzwoni i mówi, słuchaj, nie dzwoniłem, bo nie wiedziałem w zasadzie, co ci powiedzieć. I Też na Facebooku zapytałem, mówię, słuchajcie, no takich telefonów jest naprawdę sporo. Wiem, że ludzie jak mają jakiś paraliż i czy chcecie taki e-book, takie wskazówki. No i niesamowity odzew. Nawet zrobiliśmy taką akcję, że będę jechał pociągiem z Kielc do Torunia 5 godzin i spróbujemy go napisać w 5 godzin. No udało się tak w 70%. Będę wracał do domu, to będę kończył. No ale to jest ten projekt Misja 52, na który serdecznie zapraszam na Facebooku. No, zapraszam.
Tak samo na fanpage'u Audycje dla Małżonków jest zamieszczone nasze zdjęcie. Można pod zdjęciem pisać komentarze. Także serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Jednego serca, jednego ducha. Pan wywyższony.
Yeah.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:14, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasi goście, pan Tomasz Kania i ksiądz dr Michał Oleksowicz. Zapraszamy do kontaktu z nami, odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja. Nie ma. Uciekł telefon, także zapraszamy Państwa na Facebooka, na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców, na fanpage'u to się tutaj się nazywa.
Tak, ja miałem takie pytanie na Facebooku właśnie, czy można oswoić śmierć? I to jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast a nawet trzeba w to wejść. I tak, my oswajaliśmy śmierć najczęściej z kawą. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ale były takie sytuacje, że gdy było dobrze, rozmawialiśmy, ale już Iwonka miała przerzuty na nogi, na kręgosłup, do płuc, a potem do mózgu. I był taki moment, gdzie było okej, że mogła wstać. W ogóle niesamowitą radość jej sprawiło, że mogła ugotować obiad. Tak nawet patrzcie, jak czasem takie żmudne, codzienne rzeczy nas męczą. Po prostu jeszcze trzeba ugotować, umyć. Natomiast Iwonka niesamowicie się tymi rzeczami cieszyła. Właśnie, co znaczy być na maksa? No to właśnie czasem pójść za rękę z kimś, przytulić dzieci w chorobie i ugotować obiad, no to była Iwonka. I w takich sytuacjach oswajaliśmy tą śmierć, rozmawialiśmy o tym. Iwonka też zapytała mnie za pierwszym razem, a co jeśli umrę? I ja trochę zbagatelizowałem to, ale też wracało to pytanie, bo Iwonka nie chciała umierać, także rozmawialiśmy o tym. Myślę, że no, to bym mógł za długo mówić, natomiast chyba mamy telefon, także oddam głos radiosłuchaczom.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Dolnośląskiego.
Witamy Panią Halino.
Bardzo serdecznie witam gości, prowadzącą osoby. I dziękuję za dzisiejszy właśnie temat audycji. Jest mi jakby bliski sercu z tego tytułu, że od 9 lat jestem wdową, że przeżyłam tą chwilę właśnie odejścia współmałżonka po 33 latach małżeństwa sakramentalnego i pragnę się podzielić tym, jak Pan Bóg przygotowywał mnie na to rozstanie. Raz, że przygotował nas przez 33 lata bycia razem, że to był ten czas, a ostatnie miesiące były, że na mojej drodze postawił mi świętą Ritę w 2012 roku w lutym. Zaprzyjaźniłam się z jej biografią, z jej również przeżycie wdowieństwa. I mój mąż znalazł się w szpitalu 22 maja, nie przypadek, w święto świętej Rity. I to była chwila badań, które towarzyszyła mężowi właśnie w przebyciu w szpitalu. Poprzez telefon jedynie, bo nie byłam również w stanie osobiście kontaktować się z nim, więc telefonicznie. No i trwanie w modlitwie. I drugim znakiem Pan Bóg przybliżał mi, kiedy otrzymałam podziękowanie z sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej, Matki Bożej Bolesnej, z pięknym słowem. I adorowałam to słowo, mogę powiedzieć, w swoim sercu. Rozważałam, jeszcze nie wiedziałam, co to miało znaczyć, ale czułam tą bliskość Maryi i jej boleści. No i przyszła chwila pożegnania. Mąż udał się na operację 12 czerwca tego roku, 2012 6, a 16 czerwca odszedł już do wieczności. Więc to były tylko chwile bardzo bolesne, bardzo przenikające serce. Ale naszym pożegnaniem było, jak zawsze, kiedy rozstawaliśmy się właśnie, kiedy szedł do pracy, stawaliśmy na przedpokoju pod krzyżem, odmawialiśmy modlitwę poranną pod Twoją obronę i wzajemnie się błogosławaliśmy. Bo uczynił znak krzyża na czole mnie, ja jemu i z Bogiem. Przytulenie, pocałunek małżeński w rękę. I tak było właśnie to ostatnie rozstanie. I proszę mi wierzyć, że gdyby właśnie nie wiara, nie modlitwa, nie zjednoczenie, takie trwanie na Eucharystii, na adoracji u stóp Pana Jezusa, to byłoby mi ciężko. A On, mój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, nałożył balsam na moje obolałe serce, balsam swojej miłości. I tak mnie mocno prowadził, że przeżyłam tę chwilę tak godnie, płacząc, ale nie rozpaczając. Zorganizował ten czas pożegnania, pogrzebu, a później 21 czerwiec, moje kolejna data, kiedy stanęłam, a 20 czerwca był pogrzeb, 21 czerwca stanęłam pod krzyżem na modlitwie w swoim pokoiku w domu. Zdjęłam obrączkę, pocałowałam, pod krzyżem oddałam Jezusowi i powiedziałam: Panie Jezu, oddaję Ci moje wdowieństwo, moje życie. Ty jesteś Panem mojego wdowieństwa, mojego życia. Niech wypełni się wola Boża. Proszę sobie wyobrazić, przełożyłam tą obrączkę na lewą stronę. Ucałowałam krzyż i trwałam w dziękczynieniu. W dziękczynieniu za wszystkie te lata refleksji w modlitwie. Były to łzy, ale dziękczynienia. A rok później, 20 września, w rocznicy naszej ślubu, pojechałam pielgrzymką diecezjalną wrocławską na Jasną Górę i tam u stóp Maryi Królowej naszej Polski oddałam nasze obrączki małżeńskie i jej zawierzyłam swoje wdowieństwo. Maryjo, zawierzam Ci dalsze moje życie, moje wdowieństwo, Tobie się oddaję. I też to był czas dziękczynienia, sakrament pokuty oczywiście, czas dziękczynienia. Taka szczęśliwa, że jestem w dobrych rękach, wróciłam do domu. I te 9 lat faktycznie są, można powiedzieć, nowenną boleści, różnych trudnych sytuacji, które przeżywam, bo już jestem osobą niepełnosprawną, ruchową. Po zawale, po udarze, po 5 reanimacjach, po 3 wypadkach samochodowych. I proszę zobaczyć, że ciągle Pan Bóg pokazuje mi, jak bardzo mnie kocha, jak okazuje mi każdego dnia miłosierdzie, jak stawia mi życzliwych ludzi, że najbliżsi zostawili, opuścili mnie, rodzina, a wspólnota Kościoła nigdy, że Kościół, do którego należy, katolicki, troszczy się o chorych, cierpiących i autorytet świętego Jana Pawła II, że wy chorzy, cierpiący jesteście skarbem Kościoła i moim sercu i czuję się potrzebna teraz na łożu boleści poprzez modlitwę i wsparcie innych w formie telefonu i modlitwy na telefon. Więc nie patrzeć, nie rozpaczać, nie ukierunkowywać się, nie skupiać się na sobie, tylko patrzeć, jak mogę służyć, jak mogę być dla innych.
O.
Dziękuję za spotkanie, za piękne, wspaniałe świadectwo. Zapłać.
Bóg zapłać, Pani Halino.
Bardzo ważne słowa Pani powiedziała. Płacz, ale nie rozpaczaj. Ja sobie zapisuję zawsze takie myśli, ponieważ to jest też ten etap ostatni, tak myślę, żałoby. Ja Iwonkę pochowałem, ale tak w sercu, w duchu to ciągle jeszcze jej nie daje odejść, a wiem, że muszę ją oddać niebu. I właśnie różne takie słowa, które gdzieś padają mimochodem, czasem nawet usłyszę, to zapisuję. Właśnie usłyszałem wcześniej, żebym nie spędził życia nad grobem, albo Iwonka swoje życie już przeżyła i teraz płacz, ale nie rozpaczaj. Dziękuję pani za te słowa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A do audycji.
Pani imię?
Z Mazowieckiego, Ania.
Anna. Witamy panią Anno i słuchamy.
Witam również gości w studio. Temat śmierci jest mi bliski, ponieważ w ostatnim okresie 3-4 lat byłam świadkiem śmierci rodziców. Bardzo pragnęłam, żeby być w tym ostatnim momencie i tak naprawdę modląc się o to, by mieć tą możliwość bycia przy rodzicach umierających. To uważam, że to jest doświadczenie naprawdę obecności, chociaż ta osoba zawsze będzie przechodzić sama na tamtą stronę. Jedno jest pewne, najważniejsze, w moim odczuciu najważniejsza jest modlitwa, trwanie i obecność i ufność, że ta najbliższa osoba zmierza do domu Ojca, że kiedyś się tam spotkamy. Nie było rozpaczy, była modlitwa. Z siostrą miałyśmy tą możliwość bycia, trwania cały czas. I z taką ufnością i z zawierzeniem, z dziękowaniem za dar życia. I w myślach powtarzałam, do zobaczenia w niebie. Bo nie mam wątpliwości, że najważniejsze dziś jest trwanie przy kimś bliskim, jeśli jest taka możliwość. Ponieważ najgorzej jest wtedy, kiedy człowiek jest pozostawiony sam sobie, tak jak ja obserwuję. Często ludzie się boją tego, że dana osoba będzie umierać w domu, że nie wiadomo, jak się zachować, co robić. A okazuje się, że to jest doświadczenie, niesamowite doświadczenie duchowe. I życzę tego wszystkim, żebyśmy się nie bali bycia przy bliskich, przy ich odchodzeniu. Bo to jest naprawdę niesamowity dar i łaska. Móc być przy śmierci bliskiej osoby.
Towarzyszyć jej.
To na tyle.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno. Bóg zapowiedział za świadectwo. Właśnie. Towarzyszyć. Nie tak. Zostawiać.
Tak, samej. Myślę, że kluczowe słowo. Dziękujemy pani Anno, pani Halino, bo właśnie te słowa się pojawiły, prawda? Towarzyszyć, być i też w świadectwie pana Tomka. I rzeczywiście z jednej strony doświadczenie śmierci jest doświadczeniem granicznym, tak? To pytanie, co pan Tomek postawił, tak? Czy jesteśmy w stanie się przygotować, oswoić? No, oswoić myślę, że nie, bo to zawsze jest doświadczenie, które wymyka się po prostu jakiemuś takiemu przygotowaniu, że jestem gotowy. Ale z drugiej strony życie w perspektywie tego, że życie jest kruche i jednocześnie właśnie wyciskać cytrynę każdą chwilę, którą mam. To, co też słyszeliśmy w świadectwie pana Tomka, że taka terapia realiów, to znaczy korzystanie z tego, co jest tu i teraz, prawda? To, że randka po chemioterapii, to, że dobry obiad zjemy razem, to, że porozmawiam z przyjaciółmi, że pójdę do parku, to jest takie działanie też terapeutyczne, oswajanie, właśnie w pewnym sensie może oswajanie się z śmiercią, ale w tym sensie, że żyję pełnią życia tu i teraz. I w tej perspektywie też jestem w stanie zobaczyć, że no właśnie, że to moje życie ma kres, ale jestem przygotowany, tak? Jestem przygotowany, bo to, co tu i teraz, nie ucieka mi, nie przecieka przez palce, ale korzystam z pełni życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marta z tej strony. Pozdrawiam ciebie, Tomku.
Witam panią Martę.
Myślę, że wiesz, w pisałam z tobą w misji 52.
Tak,
chciałabym
witaj.
Powiedzieć, jako młoda osoba, właśnie audycje są potrzebne dla młodych ludzi, którzy może gdzieś tam w swoim życiu mieli kontakt ze śmiercią, chyba każdy z nas miał, i z pożegnaniem bliskiej naszej osoby, ale takie audycje są ważne, bo są dla nas takimi rekolekcjami, których potrzebujemy w dzisiejszych czasach, w tym naszym zabieganiu, w tych naszych internetach, w tych naszych problemach, i chciałabym tylko podziękować za to. I myślę, że to jest taka łaska dla nas też wysłuchania, i dziękujemy za to wydarzenie tak straszne dla ciebie, Tomku, które potrafi ubogacać innych i nawet zmieniać czyjeś życie.
Bardzo ci dziękuję za te słowa. Dla mnie to jest ogromnie ważne. Jak wiem, że ta historia Iwonki właśnie komuś pomaga, to jest łatwiej. Dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękujemy pani Marto. Jak ważną sprawą jest, żeby budować jedność od początku małżeństwa, żeby starać się być coraz bliżej siebie i bliżej Boga, żeby sobie wzajemnie na tej drodze pomagać, żeby właśnie wzrastać duchowo, a nie marnować siły na sprzeczki, na to, kto jest tutaj ważniejszy. Najważniejszy jest Pan Bóg, potem współmałżonek, potem dzieci, a potem dalsza rodzina. I to, żebyśmy właśnie codziennie pamiętali, że nasze życie tutaj jest kruche, jak mówił ksiądz, natomiast jesteśmy obdarzeni życiem wiecznym. No i starajmy się, byśmy trafili w dobrą stronę. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To Anna z Polski Południowej.
Witamy panią Annę.
Witam serdecznie osoby prowadzące. Szczęść Boże i przede wszystkim dziękuję za bardzo piękny temat, bardzo osobiste, takie też szczere dyskusje, które teraz są prowadzone. Witam ciebie, Tomku. Myśmy mieli okazję się poznać w Anglii, w Laxton Hall na Święcie Rodziny. Także też taka bardzo ważna inicjatywa i dziękujemy ci znowu za to, że bardzo aktywnie promujesz małżeństwo i to, co robisz, jest niezwykłe. Ja też nie ukrywam wzruszenia, bo żadne słowa nie są właściwe, żeby skomentować to, co mówisz. Bo to jest bardzo osobiste, to po pierwsze, ale też przede wszystkim wypełnione wiarą. Wiarą w to, że życie nie jest tylko na ziemi. Nie koncentrujemy się na cierpieniu, tylko sięgamy wzrokiem dalej. W to, co Pan Bóg nam daje, czyli życie wieczne. I to, że ty tą miłość małżeńską dalej promujesz, pomimo tego, że ty jesteś tu na ziemi, a Iwonka w niebie, to jest tak piękne i tak niezwykłe, że po prostu mam nadzieję, że ten temat nie tylko będzie dzisiaj omówiony w tej audycji, tylko będziesz miał siłę, żeby dalej to promować i pomagać innym mężczyznom, którzy są w takiej sytuacji, w jakiej ty jesteś. Ja też nie ukrywam, że w moim życiu prywatnym miałam sytuację, że osoby, które przechodziły przez doświadczenia choroby nowotworowej, miały różne sytuacje, z którymi zderzały się i było to jeszcze takim dodatkowym obciążeniem dla nich i dla ich najbliższych. I stąd moje pytanie też, jak pomóc małżonkom, którzy chcą przekazać te trudne informacje o chorobie swoim bliskim, ale też, żeby nie usłyszeli takiego użalania się, żeby to, że są szczerzy i dzielą się taką informacją, nie było też okazją, że tak naprawdę jeszcze więcej cierpienia doświadczą. Więc z mojej strony to tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za piękną audycję i mam nadzieję, że ten temat jak gdyby dopiero będzie początkiem, że to ziarno zostało zasiane, a otworzy to naprawdę szerokie drzwi na dalszą dyskusję i dalsze promowanie tego tematu. Także szczęść Boże i jeszcze raz serdecznie dziękuję za tak ważny temat. Bogiem.
Bardzo,
z Panem Bogiem.
Bardzo ci dziękuję z Panem Bogiem za te słowa. Natomiast do tego pytania, jak pomóc, to lada moment się ukaże ten e-book, który dzisiaj rozpocząłem pisać, odnośnie tego, jak rozmawiać z osobami po stracie, i też poruszę te tematy. Dlatego zachęcam cię tam, na pewno śledzisz te rzeczy, to będzie niedługo bezpłatnie do pobrania. I dziękuję też, że przypomniałaś Laxton Hall. Bardzo miło to usłyszeć.
Słuchamy Radio Maryja.
Dziękuję Bogu, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Warszawy.
Witamy ja panią Danuto.
Chciałabym się też podzielić taką właśnie sytuacją. Od 15 lat jestem wdową. Po 26 latach małżeństwa mój mąż odszedł. I było to tak, że chorowo jestem bardzo taka podniecona, zdenerwowana, bo to jednak cały czas to we mnie jest. Chorował 5 lat. Na początku było tak, że to dowiedział się w ogóle o swojej chorobie 2 lutego, w Święto Matki Bożej Egzemicznej. Później po 2 tygodniach, prawie 3, dostaliśmy wynik. Oczywiście był to wynik negatywny, była następna operacja. I tak trwało tak około 4 lat w miarę. Była chemioterapia, była radioterapia do naświetlania i jakoś to trwało. Po 4 roku były przerzuty i mój mąż po prostu załamał się bardzo psychicznie, nie dawał rady. I potem już lekarz stwierdził, że tylko leczenie paliatywne. No i oczywiście zaproponował hospicjum. Mówię, tak, oczywiście, ale będzie to hospicjum domowe. Mój mąż będzie w domu. I w dzień jego imienia, bo miał na imię Henryk, przyszła pani doktor z hospicjum. 2 miesiące trwało to jeszcze i odszedł do Boga 19 marca w święto Świętego Józefa o godzinie 15. To było tak, że ja pilnowałam, to była niedziela, pilnowałam, żeby mój mąż, bo już widziałam, że jest bardzo słaby, żeby nie odszedł, żeby ja był, bo ja byłam cały czas przy nim. I o godzinie 15 wyjęłam różaniec i mówię, to zacznę odmawiać z nim razem koronkę. Włożyłam mu ten krzyżyk, przeżegnałam się krzyżyk w dłonie i w tym momencie widziałam, jak mój mąż odchodzi. Byłam przy nim cały czas. I z tej pory jestem cały czas sama, mamy 3 dzieci. Ale co było ważne, jak zachorował, to pierwsze nasze, takie zdecydowaliśmy się, że pojedziemy do Częstochowy na Jasną Górę. I mój mąż mówi tak, jak staliśmy przed obrazem Maryi, Matki Częstochowskiej, naszej kochanej matki, to wtedy mój mąż mówi tak, jak wyszliśmy. Posłuchaj, Niuśka, bo tak do mnie mówił. Wiesz co, coś jakby przeszło mi przez środek, czułem jakieś ciepło. Ja mówię, bo Maryja widziała, że ty jesteś, że ty cierpisz i ona po prostu dała ci znak, że ona to wie. No i tak bym się chciała podzielić, że po prostu moja rodzina jest cały czas ze mną, moi teściowie wszyscy byli zawsze ze mną, bo tak było. A mój mąż był bardzo dobrym człowiekiem, więc bardzo, bardzo mi jest go brak. Modlę się codziennie koronko do Miłosierdzia Bożego, dlatego że wtedy jak umierał też była to koronka i tak sobie postanowiłam, że będę odmawiała za, nie tylko za niego, za zmarłych, za rodziny, które przeżywają takie różne ciężkie sytuacje. Także mój tyle z mojej strony. Wierzę, że jest już tam wysoko, bo jeszcze jak umierał, to wtedy mój syn był na kursie lektorskim i wiedział, że jest tata bardzo chory, więc ja zadzwoniłam do kolegi i mówię, posłuchaj, powiedz mu, że tata bardzo jest chory, tata się bardzo źle czuje. Nie chciałam mu mówić, żeby on przyjechał i wtedy ten kolega powiadomił księży z naszej parafii i zanim mój syn wrócił, to już 2 kapłani byli u mnie i mówię, tak pani po imieniu do mnie powiedział, pani Danusiu, dlaczego pani jest, bo ja siedziałam przy mężu, mąż już odszedł, ja siedziałam przy nim na łóżku, przy głowie, a mówię, proszę księdza, przecież ja mu to ślubowałam. Także to tyle z mojej strony. Chciałabym, żeby po prostu nikt się nie załamywał. Jest to po prostu, mój mąż jest zawsze ze mną, on mi pomaga. Jak wsiadłam pierwszy raz po 20 paru latach za kierownicę, to mówiłam tak, siadaj tu obok mnie i prowadź. Także proszę przyjąć to tak jako to, żeby się ludzie nie załamywali, bo ten mąż nawet jak odszedł, to on jest tam i na górze i pomaga i jest cały czas z nami. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać pani Danuto. Tak, tak, prawda. Pomaga.
Ale też tak dziękuję za te wszystkie telefony. Tak cieszę się, że padło to słowo Laxenhall tutaj, bo niesamowite wydarzenie. I też taka informacja dla tych,
którzy... Powiedz coś bliżej, bo ja nie kojarzę.
Święto Rodziny, Laxenhall, wydarzenie, które zaczęliśmy organizować wraz z Polską Misją Katolicką wiele lat temu. No, przyjeżdżało na początku 200 osób, a potem ponad 1000. Program był bardzo prosty. Msza święta, piknik, a potem konferencja wartościowa i koncert, uwielbienie. Niesamowite wydarzenie, natomiast zastanawialiśmy się, czy są jakieś efekty tego, owoce. No i po 5 latach od organizowania dowiedziałem się, że na pierwszym z nich przyjechało małżeństwo, które postanowiło dać sobie jeszcze jedną szansę. Usłyszeli konferencję Mieczysława Guzewicza, wrócili i zaczęli odbudowywać życie na nowo. Także jeżeli nie widzicie gdzieś w czymś owoców, spokojnie. Zostawcie, Iwonka to nawet powiedziała, zostaw to Duchowi Świętemu. My nie musimy widzieć owoców, a niech on działa.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, kłania się Robert.
Witamy panie Robercie.
Ze Świętokrzyskiego.
Witam serdecznie.
Witam. Witam cię, Tomku. Tak się składa, że miałem ten zaszczyt i przyjemność znać prywatnie prowadzącego Tomka i jego małżonkę Iwonę. Na pewno to wielkie świadectwo dzisiaj głoszone jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Tym, którzy wiodą szczęśliwe życie małżeńskie, tak jak ja, ale myślę, że także tym, którzy, a wiesz, że tak jest, że ci, którym pewnie nie jest łatwo z różnych powodów w małżeństwie, taka audycja, taki wieczór, jeśli Duch Święty ich natchnął i słuchają dzisiaj, pewnie im pomoże to właśnie świadectwo. Mimo, że być może nie przeżywają takich chwil, jak wy przeżywaliście, ale to świadectwo wiary, to świadectwo współcierpienia, współprzeżywania ze swoją żoną, tego co trudne, myślę, że na pewno wielu dziś natchnie i Iwonka już o to zadba, bo są takie świadectwa i znaki, o których Tomek wierzy i ona już jej wstawiennictwo u Boga w wielu sytuacjach na pewno działa. Mogę tylko powiedzieć, że czerpę sporo inspiracji i słucham zarówno Misji 52, oglądam, słucham na kanałach internetowych. Teraz obecnie Kawa z Iwonką, taki cykl kilkuminutowych wypowiedzi Tomka, bardzo ubogacających. Jestem, że tak powiem, słuchaczem i obserwatorem. Mam już pewne przemyślenia z tym związane i myślę, że wielu, wielu mężczyzn, myślę, że wiele, wiele kobiet, małżonków, mężów, żon czerpie i będzie czerpać z tego bogactwa, z tego życia i z tej śmierci, która na pewno nie będzie na darmo. Już wiemy, że nie jest, a myślę, że wiele, wiele owoców tego życia, tej śmierci, tego świadectwa jeszcze przed nami. Także tylko taka krótka wypowiedź. Dziękuję za dzisiejszy wieczór i za... No i chwalę Pana Boga za wasze małżeństwie w tym życiu, w tej śmierci i w tym, co jeszcze dobrego się wydarzy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Bardzo dziękuję ci za ten głos. Tylko dodam, że u Roberta Magdy spędziliśmy nasz ostatni bal karnawałowy, taki niesamowity też czas. I odsyłam was na Misję 52. Jest taki tekst pod tytułem Nie odkładaj życia na potem. My tam w strojach balowych. Być może też kogoś zainspiruje, ale Robert, dzięki za telefon i dzięki za tamten czas.
Tylko dorzucę oliwę do ognia. Właśnie już kolejny telefon. Dziękujemy, kochani radiosłuchacze, który pokazuje, że tak używając języka biznesowego, no jest popyt na tego typu temat i audycję, prawda? Że panie Tomku, to naprawdę no jest taka potrzeba, dobrze o tym wiemy. Doświadczenie też nas, duszpasterzy, spotykania się z osobami, które straciły kogoś bliskiego. Doświadczenie no właśnie chorób nowotworowych. Więc rzeczywiście tu jest potrzeba towarzyszenia i nie takiego zbywania ogólnikami, tylko rzeczywiście no, podejścia do doświadczenia konkretnych osób w konkretnych momentach i też to pana działanie na Misja 52 na pewno właśnie tutaj jest takim narzędziem bardzo konkretnym związanym z doświadczeniem życiowym, więc to rzeczywiście jest nam potrzebne po prostu w Kościele, we wspólnocie, w relacjach międzyludzkich.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, skłania się.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Krakowa.
Witamy panie Eugeniuszu.
Mam lat 72, jestem wdowcem. Od 3 lat chciałem powiedzieć swoje doświadczenia, jakie ja przeżyłem. Po 30 latach naszego małżeństwa okazało się, że Basia ma nowotwór. To było na klinice, leżała przy ulicy Kopernika. Musiałem przejść koło Bazylicy Najświętszego Serca. Ja tam ile razy szedłem, klękałem i modliłem się. Modliłem się jest kaplica adoracji w Bazylice Najświętszego Serca, piękna bazylika. No, okazało się, że ten nowotwór nie jest złośliwy. No i wyszła z tego Basia. Minęło następne lat 10, to 40-lecie. No i okazało się, że już jest bardzo źle z moją żoną. Mieliśmy piękną mszę 40-lecie. I nie przypuszczałem, to było 9 września, że to jest nasza ostatnia msza święta. I tak też się i stało. Widziałem, że coś się źle dzieje i na koniec, to na początek listopada, to było 2 listopada, poprosił do domu księdza. I ksiądz wyspowiadał Basię, udzielił komunii świętej. Następnego dnia była już utrata świadomości. Musiałem wezwać pogotowie. No cóż się okazało, że jest stan zatrucia lekami. Lekarz, który przepisał leki takie bardzo silne, doprowadziły do jakiegoś zatrucia. Wcześniej miał już wiele chorób. Stało się po prostu, no dramat się stał. I ja czułem, że coś się stanie bardzo niedobrego. I 12 listopada Basia zmarła. Ja pamiętam te słowa tych lekarzy, jak po prostu proszę się pożegnać. To tak mi utkwiło w pamięci. Ale tam w szpitalu jeszcze przez przypadek spotkałem kapelana. Poprosiłem, żeby ostatnie namaszczenie. Ile mogłem? W międzyczasie jeszcze jak chodził ksiądz kapelan, to też poprosiłem, żeby do Basi przyszedł ksiądz kapelan i udzielił komunii świętej. Także ile mogłem, to zrobiłem. Jest naprawdę pustka straszna. Ja to przeżyłem to i zapłaciłem depresją. No już 5 razy byłem w szpitalu, to się wszystko się rozsypało u mnie zdrowie. Zator tętniczy, czekam na operację. No i chciałem tylko jeszcze zaprezentować taki krótki wiersz, może tylko tak nazwę, fragment po prostu, bo to jest dłuższe, nie chcę. To on jest na moim blogu w internecie. Dziesiątki pytań sobie zadaję. Nie mogę znaleźć spokoju ani wytłumaczenia. Pustka w domu, żalu serce się kraje, jak bańka mydlana prysnęły marzenia. Właśnie minęło nam 40 lat. W miłości, wierności i poświęceniach. W radosnych kolorach zobaczyliśmy świat. Była gorąca i szczera modlitwa oraz życzenia. Wobec tych wyroków staję w pokorze. Modlitwy codziennie wznoszę. O pokój serca, dar nieba miłosierny Boże. Gorąco, pokornie Cię proszę. Basiu, Twoje serce ustygło, bić przestało. Na krótki czas przeszło rozstanie. Nie wiem, czy tak się stać miało, ale wiem, że miłość na zawsze zostanie. Szczerze powiem, modlę się codziennie na różańcu. I nie tylko za moją żonę, ale też i za tusze w czyściu, za turystów, członków rodziny, za sąsiadów i tak dalej. No to chciałem i to mi dało wiele do myślenia, że im więcej modlitwy i tutaj a te cierpienia, które ja tutaj cierpię, no to w intencji po prostu dusz, znaczy tych no, jak grzeszników zatwardziałych, tak mi poleciał właśnie kapel. No to tyle. Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Panie Eugeniuszu, dziękujemy. Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Łodzi. Każdy z nas przeżywał śmierć bliskich osób i to było bardzo smutne. Ale dla mnie otuchą taką wielkoduszną zawsze był kapłan. Bo kapłan w swoich krótkich słowach zawsze przywracał cnotę nadziei. I dla mnie rola kapłana to była najważniejsza, bo ja byłem w takiej niemocy, można powiedzieć, jakiejś nędzy duchowej i kapłan mnie szybko z tego wyciągnął, tylko trzeba słuchać kapłanów i zaufać Panu Bogu, wydaje mi się. Wiem, że to jest trudne. Dla mnie było zawsze przykre, bo byłem na kilku pogrzebach ostatnio i zauważyłem, że najbliższa rodzina nie przyjmuje Pana Jezusa. To jest dla mnie bardzo i oni bardzo cierpią tam jest. Ale tylko Pan Jezus, tylko Pan Bóg może w tym cierpieniu ulżyć i szkoda, że ludzie o tym zapominają. Taka moja refleksja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Zobacz.
No właśnie. Ważne jest, że jeżeli jesteśmy z Bogiem, to już zupełnie inna sprawa. A jeżeli Boga odrzucamy, bo się to czy tamto nam nie podoba, jakieś przykazanie, zostajemy tylko ze swoimi myślami, no to się robi bardzo, bardzo smutno i cierpienie w ogóle nie ma sensu. Wpadamy w rozgoryczenie, jeszcze zamiast innym pomóc, to zamiast podnosić, no to właśnie pogrążamy jeszcze.
Pan Janusz wspomniał właśnie o roli księdza. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że my jako księża wobec takich doświadczeń jesteśmy tymi, którzy dają złote rady, mają gotowe odpowiedzi, ale tak naprawdę dając sakramenty czy dając obecność Boga, sami otrzymujemy bardzo wiele, bo przede wszystkim to jest spotkanie osoby z osobą, doświadczenie tego, że wszyscy razem jesteśmy wobec tajemnicy krzyża, ale właśnie w imię Chrystusa, więc to jest bardzo istotne, że tutaj się tworzą też takie po prostu więzi, no więzi miłości w Chrystusie. To jest dla księdza, dla duszpasterza też bardzo istotne doświadczenie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy i skąd?
Aleksander z Krakowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja słuchając właśnie tej audycji na ten temat po raz pierwszy zresztą słucham. Dotyczy to mnie, ponieważ no też właśnie 5 lat już minęło.
To jak u mnie.
Od śmierci mojej. Jest mi tutaj ciężko. Nawet mówić. No ale może jakoś się wezmę w garść. Z własnego, że tak powiem, doświadczenia wiem, że to jest trudna sytuacja, kiedy tutaj w sąsiedztwie u mnie na przykład nawet starsi ludzie są tutaj, a ja sam. Są w małżeństwie, są szczęśliwi, są, a ja sam, bo zdrowi też oczywiście. No widzę ich, ponieważ mieszkam tutaj w Krakowie w takim domu i mam blisko za płotem, że tak powiem, sąsiadów, których widzę, jak sobie tutaj wspaniale. Tym bardziej, że mam taką sytuację, że moje dzieci nie mieszkają ze mną, syn również nie mieszka ze mną, chociaż czasami bywa, córka również mieszka w innym miejscu z dziećmi, z mężem. Ale odnośnie tego tematu bolesnego zresztą. No, chciałbym jakiś dialog nawiązać. Może jakby pan mi coś jakby powiedział, czy zapytał.
Pan ma dostęp do internetu?
To znaczy, ja jestem trochę, że tak powiem, nie bardzo zorientowany.
To pytać swoich wnuków, dzieci, tak, żeby właśnie wprowadziły pana na tą misję 52 na Facebooku i tam sobie pan może wiele rzeczy posłuchać.
Ale też, jeśli to panu pomoże w jakiś sposób, miałem jakiś czasem takie doświadczenie takiego mocnego smutku, jak byłem przy grobie u Iwonki i tak czasem tak mam, że chciałbym, aby to się nigdy nie wydarzyło, ta choroba, ta śmierć, a potem wyobrażam sobie, jak wspaniałe rzeczy ona teraz ogląda i nie chcę, aby tu wracała, nie chcę jej tego zabierać.
Takie jest też moje. Dziękujemy panie Aleksandrze. Doświadczenie, że wiem, że tam mojej ukochanej jest lepiej, bo ona już straciła w tym momencie status żony, bo jest już w niebie, ale jest moją ukochaną nadal. Z tym, że właśnie tu jest taki problem, który pan Aleksander wyłuszczył, że jest sam. No bo faktycznie osoba, dla której byłem najważniejszy na ziemi, no przeniosła się do nieba. Wobec tego dzieci mają swoje priorytety, inni też. No i co? Jestem sam. Otóż nie. Bo jestem dla kogoś jednak najważniejszy. Dla Pana Jezusa. Jestem najważniejszy. Każdy z nas jest najważniejszy. I dlatego trzeba odbudowywać, pogłębiać relacje z Panem Jezusem. Bo w rezultacie On nam został. Nikt inny. No trudno i darmo. Taka jest kolej rzeczy. W związku z tym właśnie codzienna Eucharystia, Słowo Boże rozważać codziennie, żeby być, no oczywiście w stanie łaski uświęcającej. Pan Bóg chce nam nachylić nieba. Niebo nam przygotował. Chce nas do Niego sprowadzić. No tylko my czasami pogrążamy się w smutku i nie zauważamy, że wcale nie jesteśmy sami. Prawda, księże?
Tak, ale też myślę, że w tych wypowiedziach pana Aleksandra czy pana Eugeniusza właśnie padło słowo pustka, ja sam, ale też pojawił się temat depresji, tego, że pojawia się doświadczenie straty pustki. Rzeczywiście to miejsce przy stole no, nie jest zajęte, tej osoby nie ma i myślę, że to też jest bardzo ważne, że jest po prostu doświadczenie straty i każdy z nas emocjonalnie na pewno inaczej przeżywa to doświadczenie. To nie jest tak, że teraz się gdzieś pewnie zepnę i sobie powiem, a no nie mogę przeżywać smutku czy doświadczenia straty, bo ono się pojawia. Każdy oczywiście ma swój czas, tak, na przeżywanie smutku, rozpaczy, może i właśnie silniejszych uczuć, więc to są też, możemy tak powiedzieć, pewnego rodzaju procesy, które gdzieś trwają, ale właśnie w perspektywie, no jak tutaj też padło, pan Tomek mówił, wieczności, nadziei, tego, że ostatnie słowo nie należy oczywiście do śmierci, ale do życia, do miłości. Ale niemniej jednak doświadczenie, no właśnie, chociażby depresji, smutku, no może wielu osobom towarzyszyć w takim właśnie momencie i stąd ważne jest doświadczenie bliskości kogoś drugiego, relacji, tego, że w doświadczeniu cierpienia nie jestem tak naprawdę zupełnie sam, że potrzebuję wyciągniętej ręki kogoś innego, więc też odwaga, przekroczenie może jakiejś granicy, właśnie poproszenie o pomoc w takim momencie jest bardzo, bardzo istotne.
Dziękuję. Chwila muzyki. Przemień mój czas. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23 właśnie minęła. W audycji małżonków i rodziców podaję teraz informacje. Zaczynamy jak zwykle od 30 lat od rekolekcji spotkania małżeńskie, które weekendowe rekolekcje, króciutkie. No, warunek, że obydwoje małżonkowie jadą od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Pozwalają lepiej się małżonkom poznać, dogadać, zrozumieć i to na dowolnym etapie, że tak powiem, rozwoju małżeństwa, czy dopiero rok po ślubie, czy już papiery rozwodowe złożone. Także tego rodzaju spotkania małżeńskie w internecie, spotkaniamałżeńskie.pl starczy wpisać. W tym terminarzu kolejny weekend, 15-17 października, ośrodek Kaliski w Czerwiennie Bachledówce organizuje rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują państwo Sagan. Telefon 572 714 151. Powtarzam, 572 714 151. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 12 października temat od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów. Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog razem z mężem Markiem. 19 października Biblia, instrukcją szczęścia w małżeństwie. Gość ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. 26 października, moc w słabości się doskonali. Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia Dobry Moment dla kobiet razem z mężem Wojciechem, liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi. Razem będą z księdzem Łukaszem Kisielewskim, diecezjalnym moderatorem domowego kościoła, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Białostockiej Kurii Metropolitalnej. To może tyle i odbieramy, jeszcze mamy niecałe pół godziny czasu, odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Po tej stronie kłania się Rosalia. No ja chciałam też
witamy
podzielić...
Witamy Panią Rosalię, słuchamy.
Chciałam się podzielić swoim doświadczeniem. No jestem wdową od 5 lat. Ze swoim mężem przeżyłam 33 lata. I co chcę powiedzieć? No na pewno to jest temat bardzo trudny, choć niepopularny. Bo przeżywamy śmierć prawie na każdym kroku, ale o tym zazwyczaj się nie mówi. Ktoś, kto nie przeżywał tego, kto nie przeżył tragedii śmierci, no wiele rzeczy nie rozumie. Ale co ja chcę powiedzieć, że mnie ta śmierć mojego męża zaskoczyła po prostu jak lawina. Stało się to bardzo szybko, bo w ciągu 3 tygodni mój mąż odszedł do Pana. No była to dla mnie ogromna trauma, bo byłam nawet na to nie bardzo przygotowana. I co chcę powiedzieć? Wiara mi pomaga w tym wszystkim. Wiara i tylko wiara. Bo pierwszy rok bardzo płakałam nieustannie. Drugi rok tęskniłam.
A teraz już ochłonęłam z tego wszystkiego. I co? Pomógł mi właśnie kapłan. Bo trafiłam na taką mszę świętą, taką wspaniałą, wspaniałą mszę, która taka była uzdrawiająca. I wtedy dostałam dar płaczu takiego. No płakałam, no stop, po prostu nie widziałam, co się ze mną dzieje. Ale na drugi dzień była msza święta kolejna, kiedy poszłam do spowiedzi świętej i ja mówię, że ja po prostu nie mogę z tym wszystkim poradzić. A ksiądz zaproponował mi, to proszę, ja się nad panią pomodlę. I to było cudowne. Po prostu poczułam, jakby ktoś zdjął ciężar z moich pleców. I od tamtej pory zostałam jak gdyby uzdrowiona. Przestałam tęsknić. Normalnie teraz żyję. Dużo się modlę. Ale co chcę jeszcze powiedzieć, że przepraszam za moje wzruszenie, ale to jest właśnie ten temat dosyć delikatny. I co chcę powiedzieć, że jeżeli Pan Bóg coś zabiera, to w zamian coś daje. I dał mi wnuczkę, która urodziła się w naszą rocznicę ślubu. I to jest takie piękne. Także dziękuję Bogu za życie mojego męża. No i chwała Panu i tych, którzy przeżywają takie sytuacje. Właśnie, co chcę powiedzieć. Modlitwa nie pozwala, żeby się załamywać. Są, no, jak to człowiek przeżywa różne chwile, ale właśnie jedynie w Bogu nadzieja. Nie przeżywałam żadnej depresji. Kiedy tylko mogę, idę do kościoła, modlę się też codziennie koronką do miłosierdzia i kupiłam sobie nawet taką książkę, jak modlić się i jak przeżywać stan po stracie bliskiej osoby. I tak taka mała książeczka, ale bardzo mi wiele pomogła właśnie, jak to wszystko przeżywać. Cieszę się życiem, cieszę się wnukami i uwielbiam Pana Boga każdego dnia, że mogłam przeżyć w tym małżeństwie 33 lata. To jest też taka wymowna data. A mój mąż zmarł w nawrócenie świętego Pawła 25 stycznia. Także wszystkim tym, którzy przeżywają takie stany, co mogę powiedzieć? Tak jak pan Tomasz powiedział, modlitwa, modlitwa i zawierzenie Bogu, dziękczynienie każdego dnia, cieszenie się każdą chwilą i znoszenie oczu ku górze, bo tam jest życie. Dziękuję bardzo za ten program. Pięknie dziękuję i wszystkiego dobra życzę i pokoju w sercu.
Bóg zapłać pani Rosario. Jakieś słowo?
No tylko można podziękować za te słowa. To też niesamowite, że ludzie potrafią się dzielić swoimi historiami. No dziękujemy. Chwała Panu.
Tak, tak. Chwała Panu. Dziękujemy za świadectwo życia. No właśnie, to jest co w przerwie przed chwilą mówiliśmy z panem Tomkiem, że taka odwaga wyjścia, gdzieś czasami się zamykamy, prawda, z naszymi doświadczeniami, gdzieś brakuje może czasami odwagi, żeby powiedzieć o tym, że coś przeżywam, a potem się okazuje, że kiedy zaryzykuję, powiem, że no to przeżywam, to czuję, okazuje się, że druga osoba może miała podobne przeżycie. Wiadomo, inne, no bo to jest jej historia życia, ale się okazuje, że stajemy się sobie bliscy, więc to dzielenie się to jest coś, co dodaje każdemu z nas siłę na pewno.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na imię Paweł, szczęść Boże wszystkim uczestnikom audycji.
Szczęść Boże.
Jestem też po doświadczeniu śmierci. Moja żona nie żyje już 24 lata. Z tym, że poprzedzę to wydarzeniem takim, że zanim ona odeszła, ja dowiedziałem się, że jestem chory na chorobę nowotworową. Był to nowotwór szyi pęcherza i zmagałem się z tym bardzo mocno, bo po prostu byłem w pełni życia. Mówi, jak to? Tak, coś tutaj mi nie gra. Tutaj to nie jest zgodne z jakąś Bożą harmonią. I po roku przez tą moją ciemność się Pan Bóg wreszcie przebił. Po prostu kiedyś tak sobie idąc razem z żoną, raptem do mnie dotarła myśl. Przecież to, co usłyszałeś, to jest ludzka diagnoza, a może ja mam inną. Ja się tego uczepiłem. I to doświadczenie mi potem bardzo pomogło w dalszym postępowaniu, bo minęło 3 lata, ja jakoś się z tego wszystkiego wykaraskałem i moja żona dostała wiadomość, że mam nowotwór. No i ta nadzieja, która mi zaświeciła, ja również myślałem, że tutaj jest. Ja do końca wierzyłem, może to było aż naiwne, że nawet jak już żona umarła, że w kościele, jak stała na katafalku, że się otworzy wieko trumny i żona zmartwychwstanie. Odchodzenie jej było dla mnie wielką nauką. Zresztą w tym momencie też bardzo dziękuję panu Tomkowi, bo tu wielka głębia przemówiła tego cierpienia, takie, no powiedzmy, dla mnie pouczające przejście przez cierpienie i to jest takie potwierdzenie, że cierpienie człowieka uszlachetnia. Starałem się cały czas, żeby żona odchodziła po Bożemu. Co kilka dni przychodził ksiądz z Panem Jezusem, bo niedaleko mieszkałem właśnie w kościoła świętej Anny w Ilanowie, więc ksiądz miał kawałeczek tego spaceru i kiedy żona cały czas leżała, poprosiła, żeby jej czytać książkę. Ja jej czytałem cały czas książkę Dar i tajemnica. Kiedy widziałam, że zasnęła, no to ona się budziła. Nie, nie, czytaj, czytaj, ja słucham. No i po prostu to było już wiadome, że odchodzi. Było to bardzo wiadome, bo życie w niej gasło. I kiedy odeszła, pogrzeb odbył się, mimo że to było na początku marca, było to 11 marca. Był to po takich, powiedzmy, zimnych dniach, nastąpił bardzo ciepły dzień i szedłem za tą trumną razem z moimi córkami. Zdejmowały kapelusze z głowy, patrzyły gdzieś w niebo. Potem, kiedy na cmentarzu ksiądz proboszcz poprosił, żeby nie składać kondolencji, to jedna pani podeszła i mówi, proszę pana, wbrew temu, co ksiądz powiedział, ja bardzo panu dziękuję za córki, bo proszę pana, one zalane łzami, ale patrzyły w niebo i uśmiechały się, jakby tam widziały swoją matkę. No i potem nastały trudne dni, bo po prostu mi to tak przygniotło. Zostałem sam w domu. No i ja po prostu stygłem. Po prostu krążenie mi wysiadało i no po prostu życie ze mnie uciekło. Nie umiałem znowu sobie poradzić. I znowu z pomocą przyszło mi Słowo Boże, bo takiego, powiedzmy, również ciepłego dnia siedziałem i po prostu czułem, że za chwilę po prostu odpłynę. I w tym momencie do mnie przemówiło Słowo Boże z Ewangelii o talentach. I tam ostatnie słowo brzmi: albowiem kto ma, temu będzie dodane. Ja się tego uchwyciłem, tak jak wcześniej tego słowa nadziei, że to nie była moja diagnoza. I tutaj też, Panie, no to ja chcę usłyszeć tą nadzieję. Ty już ją usłyszałeś. A teraz po prostu ja ją rozmnożę, tylko ją przyjm. I rzeczywiście tak się stało. I to życie, to słowo stało się takim słowem przewodnim w moim życiu. Ja już w tej chwili przekroczyłem 80 lat, ale to jest słowo, które bardzo mnie wspiera w codzienności, dlatego że po prostu no, mam świadomość, że cały czas Bóg jest obok mnie. Bez tego bym nie zrobił ani kroku. Mimo, że to życie jest w różny sposób, powiedzmy, burzone przez codzienność, bo obowiązków mam co niemiara, co też jest błogosławieństwem, ale świadomość Bożej obecności jest wielkim komfortem w życiu człowieka I czasami nawet na antenie radia Maria się dzielę tym słowem, że światło Bożej miłości ani na chwilę nie przygasa. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Mam jeszcze 15 Pawle. Minut, także proszę dzwonić. Ksiądz.
Słuchając tych właśnie świadectw, tak teraz mi przyszło na myśl, że to są hiobowe historie. Kojarzymy pewnie Księgę Hioba, opowieść o człowieku, który doświadczył cierpienia, ale jednocześnie to, co też wybrzmiewa w Państwa świadectwach, doświadczył też tego, że Bóg jest i że chociaż zabiera, to tak naprawdę też i daje. Nie jest tym, który ogałaca, po prostu odbiera, ale jest tym, który daje w jakiś inny sposób. I też doświadczenie Hioba kojarzymy no właśnie z takim doświadczeniem kogoś, kto wchodzi w dialog z Bogiem, bardzo osobisty, wewnętrzny dialog, że po ludzku traci, ale to zewnętrzne tracenie, ono sprawia, że on w głębi jest coraz bliżej samego siebie i Boga. Więc myślę, że każda z historii naszego życia, kiedy doświadczamy cierpienia, to jest takie wychodzenie z naszych peryferii życiowych, z tego czasami ślizgania się po powierzchni, a to nas bardzo mocno sprowadza właśnie do głębi, do tego, co jest najważniejsze, jaki jest sens mojego życia, na czym buduję, na piasku, na skale i właśnie wobec śmierci, cierpienia, jeżeli z Bogiem budujemy, to właśnie jest doświadczenie potem wielbienia Boga, no bo odkrywamy to, że On jest fundamentem wszystkiego.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Krystyna z Zabrza.
Szczęść Boże, Pani Krystyno.
Ja bym chciała taką zupełnie inną sytuację opowiedzieć. Z mężem żyłam 48 lat, 2 lata nam brakowały do 50 i mąż miał wypadek. I po tym wypadku bardzo był chory, poczaskany, co chwilę w szpitalu i do domu, no ale jakoś tam trzymaliśmy, opiekowałam się mężem i wszystko. No i już tam nawet była taka sytuacja, że miał tam dostać, bo sprawca był nieznany, ale taki fundusz jest i miał dostać dosyć dużo pieniążków. No i rozmawialiśmy sobie, co zrobimy, bo remont, bo dzieci się wyprowadziły, no to zrobimy remont i tak dalej, teraz my. No i sytuacja się stała taka, że rano się budzę, 31 sierpnia i chcę wejść do męża pokoju, nie mogę wejść, ale na siłę, bo sama mieszkaliśmy już, nie? Na siłę się wsunęłam, patrzę, mąż się powiesił na klamce. No i teraz jeszcze myślałam, że może go uratuję. No tam wiadomo, w tej sytuacji tam zaraz pogotowie, zwołałam synową, dzwoniłam, bo synowa w policji. No i pogotowie, no bardzo szybko, natychmiast przyjechało, no niestety go nie uratowali. No i potem po tych wszystkich przejściach, no to wołałam do Boga, żeby mnie zabrał. No i za co, dlaczego ja, mnie takie coś spotkało, bo no nic, żadne znaki na niebie, na ziemi nie wskazywały, że taka sytuacja się może wydarzyć. I dlatego to mówię, ten przypadek, bo jeszcze do dzisiaj, a to 5 lat temu się stało, że do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że czegoś tam nie dopatrzyłam, może trzeba było jeszcze w nocy tam wchodzić, patrzeć, cokolwiek zrobić. No i straszny ból mam taki, no, że no, czy on jest w niebie. Ale chodziliśmy do kościoła, do komunii świętej, wszystkie święta i tak dalej, także to Boży. Nie, tam nie był jakiś tam ten. No po tym wypadku się tak strasznie zmienił. A dlaczego tak zrobił, to zagadka do końca życia. Wszyscy w szoku. No tyle chciałam powiedzieć i zapytać, jak to jest, jak taka sytuacja, czy ten zmarły idzie do nieba, czy nie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Krystyno. No pytanie tutaj ostatnie to właściwie do księdza.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za podzielenie się tą historią i no, współczujemy Pani w doświadczeniu właśnie takiego cierpienia i straty kogoś bliskiego. Oczywiście pojawia się to pytanie, co z taką osobą w perspektywie wieczności, relacji z Bogiem, ale jestem przekonany, że jest dobra nowina, nadzieja w tym sensie, że tak naprawdę to, co mówi Słowo Boże i Kościół podkreśla, że to Pan Bóg zgna głębie ludzkiego serca. To, co pani powiedziała, no właśnie zagadka, pytanie dlaczego, no po ludzku patrząc, ciężko nam zrozumieć intencje, motywacje, nie rozumie pani tego, co się wydarzyło. Natomiast Bóg zna ludzkie serce do samej głębi, więc to spojrzenie Boże jest zawsze spojrzeniem miłości, to znaczy Pan Bóg zna wszystkie uwarunkowania naszych działań, najgłębsze motywacje. On wie więcej o nas niż my sami o sobie, więc po prostu, znaczy to nie po prostu, ale zostawiamy, powierzamy świętej pamięci męża Panu Bogu, ufając w Jego miłosierdzie.
Dziękuję. Jeszcze jeden krótki telefon odbierzemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Józef Świętokrzyskiego. Szanowni bracia i siostry, chodzi mi o taką rzecz, choroby raka. Można sobie pomóc, z Bożą pomocą przede wszystkim, jak chcemy sobie pomóc, naprawdę. Nie będzie lepiej, tylko coraz gorzej z rakiem. Pan każdemu dał i od urodzenia lek, moc. Tytuł książki Woda Życia, Johnson Armstrong. Kochani, każdą chorobę raka, odmianę można wyleczyć bez cierpień dzieci i sierot, młodych małżeństw, młodych dzieci. Weźmy się w garść i weźmy tą metodę. Rozpowszechnijmy przez Radio Maria i przez inne możliwości, żeby naprawdę z Bożą pomocą pomóc nawzajem sobie.
Panie Józefie, dziękujemy za Pana myśl, chociaż nie znamy jej. Wiemy, że nadzieję mamy pokładać w Bogu. I żadne metody nie przewyższą tego, co Pan Bóg może nam dać, prawda, księże?
Tak, naszą ostateczną nadzieją jest Pan Bóg, a też pomoc ludzka, ta, o której dzisiaj mówimy właśnie. No, to, że są bracia, siostry, którzy doświadczyli cierpienia. Też mówiliśmy dzisiaj o psychoonkologach, o personelu medycznym. Więc właśnie to, co mówi też Słowo Boże, mądrość Syracha, że Pan Bóg też przychodzi przez lekarza, prawda? To nie jest tak, że ta Boża pomoc w takich doświadczeniach jest, mówiąc obrazowo, gdzieś no, z chmur, z czapki wzięta. Właśnie nie. Ona przychodzi przez bliskość drugiego człowieka. Też i specjalisty, kogoś, kto ma jakieś doświadczenie, czy to medyczne, czy na polu psychologicznym też i w ten sposób właśnie Pan Bóg do nas przychodzi.
Ale to bardzo ważne, co ksiądz poruszył też, bo też często ludzie mówią, że my się spotkaliśmy z takim tekstem, że jeżeli się leczysz, to odrzucasz ten krzyż, który ci Bóg dał. Wiecie, ja bym chciał takie bzdury tak zdementować, a to jest ogromnie powszechne. A mogę tylko powiedzieć tak, że Iwonka nie prosiła się o krzyż nowotworu, natomiast gdy przyszedł, to go wzięła i zaniosła do końca. Ufała Bogu do końca, a jednocześnie nie przestawaliśmy szukać lekarstwa, wyjścia z tej sytuacji, by jej ulżyć. I to nie było pozbywanie się krzyża, to było przyjęcie tego krzyża, a jednocześnie niesamowita wola żyć. Chcę żyć po to, żeby kochać innych. Iwonka mi przed śmiercią też powiedziała, po co chcę uzdrowienie? No właśnie po to, i to są jej słowa, żeby kochać mnie pełniej i bardziej. Nawet nie dlatego, żeby po prostu się uzdrowić i być, tylko być dla innych. Także wierzmy do końca Bogu i szukajmy wyjścia z każdej sytuacji.
Ale to, co panie Tomku, właśnie teraz pan podkreślił, to jest bardzo ważne, myślę, że czasami jest taki obraz, mamy przed oczami, że albo pomoc ludzka, albo Pan Bóg, prawda? I to samo też się przekłada potem na chorobę, zobaczmy, że albo doświadczenie choroby, patrzymy na nie z punktu widzenia medycznego, tylko ludzkiego, albo, no właśnie, cierpienie, krzyż. Tymczasem, no nie, te dwie perspektywy się łączą. To, co często jak slogan powtarzamy, łaska bazuje na naturze, tak? To nawet nie tyle, że łaska bazuje, bo jest piętro wyżej, a natura jest niżej, tylko zawsze łaska i natura, Boże działanie i doświadczenie nas jako ludzi, naszej kondycji fizycznej, somatycznej, to jest jedność, tak? To jesteśmy jednością ciała i ducha, więc zawsze doświadczenie choroby jest doświadczeniem i Pana Boga, który działa, i Jego łaski, i jednocześnie tego, o czym mówimy dzisiaj, tak? Tego, że jest szpital, że jest łóżko, że są leki, chemioterapia, że coś jem, muszę spać. To zawsze jest razem. I jeżeli tak patrzymy, powiedzmy, w tej perspektywie takiej integralnej, no to właśnie nie ma tej konkurencji, tak? Czy mam więcej się modlić, czy może bardziej wierzyć lekom? No, no właśnie nie, myślę, że to jest i to, prawda? No, no bo Pan Bóg dał nam rozum i też właśnie dał mądrych lekarzy i leki, żeby pomóc nam przeżywać cierpienie.
Tak, towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci. Ale właśnie, żeby wiedzieć, jak towarzyszyć, to trzeba razem być nie tylko fizycznie pod jednym dachem, przy jednym stole, w jednym łóżku, ale również być blisko sercem, blisko siebie nawzajem. Czyli właściwie cała nasza droga małżeńska jest jakimś przygotowaniem, drogą do nieba powinna być, gdzie właśnie, tak jak tutaj było powiedziane, budujemy swoją jedność, umiemy, chcemy sobie przebaczać. Oczywiście denerwujemy się, są sprzeczki, ale nad naszym zagniewaniem nie może zachodzić słońce. Musimy się pojednać. Nie możemy budować murów, które rosną poprzez jakieś fochy, jakieś obrażanie się, ciche dni, bo to rujnuje. Rujnuje miłość, a dzieci patrzą, cierpią i potem pytają, wy się nie rozwodzicie do rodziców, wy się nie rozwiedziecie. Jest już coś tam w umyśle się dzieje, a tymczasem dzieci mają prawo do kochających się rodziców, do tego, by rozwijać się w spokoju, w otoczce miłości. Tomku.
Tak, to prawda. Ja tak myślę, że powoli chyba zmierzamy już też do końca.
4 minutki mamy jeszcze.
Korzystając też z okazji, chciałbym bardzo gorąco, tak z całego serca podziękować wszystkim osobom, które okazały mi ogromne wsparcie przez ten rok, jak Iwonka odeszła. Bo czasem takie pytanie się pojawia, jak pomagać. No najważniejsze to być. Być, rozumieć. Każda sytuacja, gdzieś pomoc przy dzieciach, ale też telefon, zaproszenie na kawę, na spacer, żeby wyjść. Czy świadomość, że ktoś myśli o mnie, jest no przeogromną ulgą. I do mnie też to po jakimś czasie dotarło, jak ogromną pomoc w tym zakresie otrzymałem i ciągle mam jej niedosyt, to tak powiem, ten brak bliskości jest czasem tak zżerający, że nigdy chyba nie będę miał dosyć właśnie tej pomocy innych. I za to wam z całego serca dziękuję, właśnie całej rodzinie mojej, przyjaciołom, bliskim i całej społeczności Misji 52. A wiem też, że właśnie odkąd zacząłem dzielić się historią Iwonki, wiele też osób, kobiet z chorobą nowotworową też pisze, szuka wsparcia w tych słowach. Dziękuję wam za to, bo dla mnie to jest ważne, że jej śmierć, jej życie nie poszło na marne. A tak też kończąc, to bardzo dużo słów padło. Proszę, zapamiętajcie to, co Iwonka mówiła. Gdy już tak było najgorzej, gdy już nawet nie mogła jeść, ledwo piła przez taką rurkę do picia yerby, ona raz powiedziała tak, że jeśli odejdę, to odchodzę kochana. Bo w Oświęcimiu ludziom nie dali nawet godnie umrzeć. I w takiej sytuacji też pomyślała o innych. No niesamowita kobieta. I gdybym będzie wam trudno w życiu, pomyślcie o tych słowach, ale także o tych, że ona często w chorobie mówiła, ale nie martw się, będzie dobrze. A gdy przyszło to najtrudniejsze doświadczenie, właśnie nowotworowe, to powiedziała, a co jeśli Bóg chce mnie przez to przeprowadzić? Chyba z tym chciałbym zostawić, z tą myślą radiosłuchaczy. Każde wydarzenie w twoim życiu nie jak na zło, które Bóg ci zesłał z nieba i ci dokłada kamieni, tylko co jeśli Bóg chce cię przez to przeprowadzić?
Właściwie już temat został wyczerpany. Możemy tylko księdza poprosić o błogosławieństwo na naszą drogę wdowieństwa, czy w drogę małżeństwa, byśmy, no nie można się przygotować do śmierci małżonka, ale można cały czas budować, postępować na drodze do nieba.
Tak, myślę, że właśnie kluczowe słowo padło na zakończenie tej audycji. Droga, przeprowadzić. Nasz Bóg jest Bogiem Paschy, przechodzenia ze śmierci do życia, prawda? Więc doświadczenie błogosławieństwa jest doświadczeniem tego, że nie jesteśmy wędrowcami samotnymi, gdzieś bez mapy, zagubionymi, nie ma żadnych punktów odniesienia na trasie, ale właśnie doświadczenie człowieka wiary, chrześcijanina, jest doświadczeniem tego, że jest obok mnie niesamowity wędrowiec. Ten, który chodzi od miasta do miasta, od wioski do wioski, ten, który uzdrawiał, wskrzeszał, Jezus Chrystus, Zbawiciel, wcielony Bóg, ten, który towarzyszy mi w drodze każdego dnia i jest przy mnie. Więc to błogosławieństwo niech nas umocni na wędrowanie razem z Bogiem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Serdecznie Bóg zapłać. Panu Tomaszowi Kani, Bóg zapłać, drogi Tomku.
No i dziękuję za zaproszenie. No, wdzięczność, tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję księdzu Michałowi Oleksowiczowi.
Bardzo dziękuję.
Również pani Katarzynie, która realizowała 1441 audycję dla małżonków i rodziców. Drodzy Państwo, 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.